Koma 20 lat później. Łódzki zespół obchodzi jubileusz i rozpoczyna w sobotę w Radiu Łódź wyjątkową trasę koncertową. To oczywiście pretekst do wspomnień tych, które snują muzycy, ale także fani zespołu, jak chociażby Aga. Pamiętam, miałam może z 10-11 lat i wracałam z obozu harcerskiego. Odebrał mnie tato, a w naszym starym samochodowym radiu audycję prowadził Wojciech Mann. Zapowiedział utwór Spadam, nieznanego zespołu Koma. Po chwili tato zjechał na pobocze, by wysłuchać w spokoju do końca, nie rozpraszając się jazdą. Dokładnie pamiętam, jak wiele emocji w nim to wywołało. Płyta niedługo była u nas na stole, puszczałam ją ciągle, nie rozumiejąc co drugiego słowa. Tak się nasza podróż zaczęła. Teraz mam 23 lata i dokładnie 20 waszych koncertów na karku. Dziękuję wam i dziękuję tacie za wprowadzenie mnie na tę naszą wspólną ścieżkę. Tak długo jak grać będziecie, tak długo będę gdzieś tam w tłumie. Pozdrowienia z Opola. A w naszym studio Piotr Rogucki i Rafał Matuszak, którzy, mam nadzieję, pamiętają to, jaki był ten absolutny początek zespołu Koma. Dzień dobry.
Dzień dobry. W pewnym sensie tak, chociaż głównym założycielem jest Dominik.
Nie no, sam by ze sobą nie założył.
Ale sam ze sobą by nie założył, założył zespół z Tomkiem Stasiakiem, którego już, który nie gra już z nami w zespole. Ale można powiedzieć, że jesteśmy w trójkę z Dominikiem od początku istnienia zespołu.
Od pierwszej próby, no.
Od pierwszej próby.
98 rok. No właśnie, i to, bo wy wskazujecie taki konkretny moment, który uważacie za początek zespołu Koma. I to był już taki początek razem z nazwą Koma, czy jeszcze nie?
Nie, to jeszcze do nazwy to jeszcze było długo, ale ta pierwsza próba jesienna u Dominika w piwnicy, no to jest taki punkt, taki moment,
kiedy... Gdzie to było? Topograficznie?
Topograficznie Retkinia Smulsko. Kukuczki, może nie będę zrazem.
Temu wszystkiemu towarzyszyło spotkanie z ludźmi tak naprawdę. I to Koma to był taki ruch tutaj w Łodzi, społeczny można powiedzieć. Podłączało się pod niego środowisko takich właśnie fanów, którzy niektórzy z nami do dzisiaj są. Na przykład nasz road manager Artur Czarnecki, który na początku naszej działalności był tylko takim fanem, który przychodził na koncerty, żeby pomóc scenografii rozłożyć, a potem zaczął z nami jeździć jako techniczny, potem stał się road managerem, potem przez długi czas był menadżerem. I wiesz, to taki przykład, nie? Ale no myśmy... To było takie spontaniczne, wiesz, działanie związane po prostu ze spotkaniem i święto. No, przygotowywaliśmy to. Matusz robił plakaty w domu, potem... Była zbiórka dwa razy w tygodniu przed, gdzieś tam po północy, nie? Na przystanku z klejem i z pędzlami.
Krótko od prawa i w miasto.
I do przejścia podziemnego i malujemy. Najgłupiej zrobiliśmy, jak malowaliśmy, że jak rozklejaliśmy te plakaty przed Strażą Miejską. No.
Vis-a-vis budynku Straży Miejskiej na pasażu Halera.
Schillera, nie Halera.
Schillera.
Też taka seria Schillera, jest tak. Najgłupsi przestępcy świata.
Tak, to pasowalibyśmy do tej sytuacji, ale co ciekawe, oni wyczekali, aż my skończymy te trzy plakaty rozklejać i dopiero potem do nas podeszli. Aha, także.
No. Tak, ale no, każdy tak wtedy działał. Nie było internetu.
Portali społecznościowych.
Dokładnie. I jedynym portalem społecznościowym to było to, że dawaliśmy... internet był, sorry, no ale powstało coś takiego jak forum u nas. Ale to zanim to forum powstało, to jeszcze parę lat minęło. Ale wiesz, nigdy nie mieliśmy kłopotu z tym, żeby ludzi zebrać. I oni przychodzili chętnie. Pomagali nam rozkładać sprzęt, scenografię. Bo to taka była wspólne święto, tak jak mówię. I wiesz, tych ludzi było z roku na rok coraz więcej. Takim punktem zwrotnym była też sytuacja, kiedy zaprosiliśmy ludzi do udziału w pierwszym naszym teledysku. Leszek Żukowski, to była ciężka praca, bo pracowaliśmy w temperaturze 2 stopni powyżej zera. Gdzie to było?
Matusz? Na Księży Młynie nagrywaliśmy ten teledysk.
Tak, tam wzdłuż ulicy były rozstawione deszczownice i woda z tych deszczownic miała temperaturę też
porównywała. To miała być ciepła, bo mieli nam podstawić wóz strażacki z ciepłą wodą, ale się okazało, że wozu nie było. Aha.
Więc hydrant.
Także prosto z hydrantu poleciała odpowiedniej temperatury woda.
I wyobraź sobie, w temperaturze 2 stopni ci ludzie tam stali, wiesz, przez 4-5 godzin i mokli po prostu. No i okazało się, że ja spotkałem w zeszłym tygodniu chłopaka, gdzieś tam na jakieś zajęcia, córkę zaprowadziłem. Okazało się, że on też zaprowadza córkę na takie zajęcia i mówi, a wiesz, że ja brałem udział w twoim teledysku, Leszek Żukowski. Ale powiem ci jedno, oni, ci ludzie, którzy tam się spotkali na tym teledysku, związali się ze sobą w taki sposób, stworzyli taką pakę, że mówi, że w kilkadziesiąt osób nadal utrzymują ze sobą kontakt. Mało tego, jeżdżą nadal na koncerty i no nie tylko na Koma, ale po prostu trzymają ze sobą sztamy. To jest dopiero coś.
Spadam, powoli spadam, w korytarze świateł, w pomruki znaczeń. Spadam, jakby nie było całego świata, jakby nie było nawet mnie. Cały ze światła spadam. Jaka zabawa, jaki tu spokój, równowaga. Spadam, nie czuję ciała i tylko błagam.
Pamiętam, pisze na Facebooku Piotr, gdy wyszło pierwsze wyjście z mroku i rozdawaliście autografy w Empiku w galerii. Kolejka brudasów, w tym mnie, czeka. Wy przyszliście, rozsiedliście się i bodajże Roguc zainaugurował. No to panowie, zaczynamy karierę. Taka anegdotka. A jak udało się zespołowi utrzymać do dziś, do 20 roku działalności, dobrą atmosferę w grupie.
Czyli chodzi o to, że nadal jakby ze sobą rozmawiamy, tak? Ale jak widzisz, jesteśmy to tylko we dwóch. Wiesz co, no mieliśmy różne etapy, nie? Ale no nigdy nie było tak, żebyśmy ze sobą nie wsiedli do jednego samochodu.
Nie wsiedli?
No tak.
nigdy nie było tylu samochodu.
Więc no były różne ciśnienia, był rodzaj zmęczenia, znudzenia. Teraz inne mamy sprawy na głowie, inne priorytety. Dzieci się porodziły masowo w zespole, więc wiesz, wiemy też, jak to jest, jak ktoś
jak
jest
to
jeszcze większym gówniarzem niż ty. I się uczymy, jak sobie z tymi mechanizmami radzić. I Naprawdę mamy dobry okres, jeżeli chodzi o stosunki w zespole. Paweł Cieślak, który do nas dołączył w zeszłym roku, też tak trochę nas odświeżył, jeżeli chodzi o sposoby zachowania.
Paweł jest dziwnym przypadkiem. On kiedyś powiedział mi, że on ma tak, jak pracuje z jakimś zespołem jako producent, to najczęściej kończy w tej grupie jako muzyk.
No i proszę, no.
A ostatnio niezwykle uzdolniony człowiek.
No, ostatnio sporo nagrywał, także...
No tak, musicie jakby pilnować go po prostu, bo on ma dużo zleceń.
No wiemy, wiemy, także teraz pewnie go czeka z 20 prac.
Czekał go podwyżka, tak?
Najstarsze wspomnienie, pisze Marcin, składowa przy dworcu Łódź Fabryczna, klub C4, o ile klubem można było to nazwać. Stara Rudera w 1999 roku. Takiego pasażera nie było i już chyba nigdy później. Bakcyl został połknięty i tak się zaczęło. A jak powstała nazwa zespołu Koma, panowie?
Nazwa Koma została wybrana tutaj pod progami Radia Łódź. Kiedy na pierwszy wywiad zaprosił nas właśnie Adam Kołaciński. I to była taka sytuacja, że no rzucaliśmy monetą. Czy się będziemy nadal nazywać Voodoo Art?
Mały Jimmy była propozycja?
No nie, no moneta ma tylko dwie strony.
Stary. Ale nie, no wybraliśmy, bo było kilka propozycji.
Nie, no propozycji to było kilkadziesiąt. Pisaliśmy je na tablicy.
Ale ostatecznie zostały dwie. Tak. Voodoo Art i Koma. I rzut monetą.
Metą zdecydował, tak?
Tak,
no,
tak.
Zdaliście się na los w takiej dosyć no, niestety, kluczowej kwestii w zasadzie. No.
Tak, bez sensu.
Ale...
Ja bym się teraz zupełnie inaczej nazwał. Rogucki przyjaciele.
Pamiętam taki jeden z waszych koncertów w klubie, którego już dawno nie ma, zresztą chwilę działał, nazywał się Ósmy Grzech.
Na rogu ulicy
Wólczańskiej chyba. Mm-hmm.
Tak, schodziło się do piwnicy, mm-hmm, nie? No to tam pierwszy raz Leszka Żukowskiego wykonaliśmy.
Pamiętam, że tak było.
Było bardzo gęsta taka atmosfera, tam było gorąco.
No tam wszyscy palili fajki.
Tak, to się jeszcze wszędzie jarało. Ludzi nie było, może jakichś tłumów, ale ta wasza publiczność jakoś tak pączkowała i z koncertu na koncert tych ludzi było więcej. Ja pamiętam, że Adam Kołaciński, wiem, że tam mocno wysyłał różnego rodzaju wici do ludzi w Warszawie, żeby zainteresowali się, bo że jakiś taki zespół jest w Łodzi, na którego tyle ludzi przychodzi i nie wiadomo o co z tym zrobić.
To prawda, bo Adam był jakąś pierwszą osobą z radia, tak, która w nas uwierzyła i stwierdziła, że nasza muzyka niesie za sobą
coś tam, ale coś, wiesz, taka była też dynamika listy przebojów łódzkiej, nie? Że to był charakter, to była taka lista jedyna chyba w Polsce, nie wiem, czy inne radia taką miały, gdzie młode zespoły mogły sobie debiutować. I to naprawdę przyjmowano wszystkich, bez względu na to, czy coś potrafili, czy nie. Ludzie decydowali, nie? Tam czasami można było znaleźć niesamowite perełki i też niesamowite gnioty, ale
No ale to... Adam też postanowił pomóc nam i pomógł nam w kontaktach z wytwórniami, tak?
No gdyby nie on, to byśmy pierwszej płyty nie wydali, no tyle można powiedzieć.
Albo wydali dopiero teraz.
Zostaw ten cholerny kubek, potniesz sobie palce, wypij mleko, umyj buzię, przyjdę zanim zaśniesz.
Piosenka Leszek Żukowski i Łzy w oczach, tak wspomina Joanna, śpiewane na siedząco i łzy, bo piosenka przypomina mi o mojej kochanej siostrze, z którą chciałam być na każdym koncercie. Niestety jej już nie ma, ale jest wasza muzyka, która towarzyszy mi w najgorszych i najlepszych momentach życia. A jak szybko przyszedł w życiu zespołu Koma sukces?
No nie tak szybko, musieliśmy trochę pracować na to, żeby móc normalnie, zrezygnować z innych jobów i zacząć zarabiać na muzyce. To ze 2 lata pojeździliśmy po koncertach, żeby, zacząć zarabiać pieniądze tak, żeby chłopaki mogli zrezygnować z pracy w supermarkecie czy sprzedaży skarpetek w Głuchowie, nie? Ale to wtedy też były inne czasy, w ogóle to był luksus, że do takiego momentu doszliśmy, nie? Bo w 98, na początku 2000 lat to nie było tak łatwo wydać płytę. Debiutantów nie było tylu, co jest aktualnie.
Myślisz? Ja nie wiem właśnie, bo to różnie na to można patrzeć, bo teraz jest z kolei tysiące możliwości za sprawą internetu.
Oczywiście, to ma też
jak dotrzeć
minusy,
do ludzi.
Jasne.
A podpisanie kontraktu z dużą wytwórnią płytową coś tam pewnie gwarantowało już takiemu zespołowi.
Tak, teraz nie gwarantuje
teraz
nic.
Nie gwarantuje kompletnie nic. Taki kontrakt powodował, że chociażby pojawiały się jakieś budżety na teledyski, na jakieś takie
rzeczy. No przede wszystkim na studio, wtedy nie było możliwości, żeby nagrać to w domu.
Nie, i tak nagrywaliśmy, ale nie była to jakość studyjna, tak? Dzisiaj jesteś w stanie jakość studyjną osiągnąć
w Łodzi. W domu.
Także
w domu w Łodzi.
W domu w Łodzi, albo poza Łodzią również. Także możliwości było mniej, ale rynek był mnie nasycony, tak?
A teraz także jeżeli chodzi o jakiś debiut, to była szansa, że Teledysk pojawi się w MTV, czy tam w
Vivie. No tak, bo jeszcze były jakieś tam kanały.
Była szansa, że puszczą go w radio i jakieś... nawet jeżeli go puszczą dwa razy, to już i tak ludzie będą o tym wiedzieli, bo to jest coś nowego, bo była to się jakaś, pokazywało rzadziej.
Pamiętam, że była jakaś prasa muzyczna jeszcze na tamtym etapie w Polsce również, której teraz już nie ma. No nie, ale Machina, jakieś
nie,
tam...
Nie, ale wiesz, myśmy na przykład mieliśmy jakieś tam zdjęcia nasze wrzucali do takiej... Brawo, tak? Było coś takiego.
Płytę przygotowaliście na tę okazję koncertów w ramach trasy Blisko. Płytę, która nazywa się Demo. I tak wygląda też. I co to są za nagrania?
To są utwory, które leżały w szufladzie od lat.
I... Słuchaj, i miały nigdy nie zobaczyć światła dziennego tak naprawdę.
No i... Ale zobaczą.
No i kto was przekonał, że jednak warto to zrobić?
Wiesz co, to jest coś na zasadzie bootlegu. No tak, tak to wydajemy, bo to są utwory, których nie da się zremiksować, ponieważ były nagrywane na ślady, owszem, ale komputery, na których były nagrywane już dawno, wiesz, rozkładają się na jakichś tam złomowiskach. I to są kawałki, które były w naszym zapasie repertuarowym, zanim jeszcze wydaliśmy płytę Pierwsze wyjście z mroku. A że graliśmy razem 5 lat, zanim ta płyta wyszła, no to tych kawałków jest dużo. Bo myśmy te koncerty grali całkiem długie wtedy. No, na tej płycie będzie 14 utworów. To jest bardzo dużo.
I to będzie taka płyta, którą będzie można zdobyć wyłącznie podczas tej trasy koncertowej. Tak
wyłącznie
słyszałem.
Kupić, na, tak. Kupić. Będzie można kupić
na koncertach.
Na koncertach. Nie wkładamy tego do żadnych sklepów, także można to tylko przyjść.
Drukujemy 1000 egzemplarzy tak naprawdę, tak. Jeżeli ktoś będzie chciał mieć taką pamiątkę. To sobie kupi na koncercie, jakąś cenę taką minimalną ustawimy, żeby sobie każdy mógł na to pozwolić. No to w zasadzie, że nie chcemy na tym, wiesz, zarabiać pieniędzy, tylko żeby była fajna pamiątka dodatkowa jeszcze z tej trasy. I co więcej, każdy egzemplarz będzie wyjątkowy. No głupie słowo, zużyte, nie? Ale o tyle wyjątkowy, że okładka owszem jest drukowana, ale wszystkie tytuły, które są
wpisujemy
odręcznie. Dzielimy po prostu cały 1000 egzemplarzy pomiędzy nas, 6 członków aktualnie zespołu i do roboty. Praca domowa, wypisać 200 książeczek.
Teraz kto ma najładniejszy charakter pisma, ciekawe. Bo
to będzie... Wiesz, na początku to wszyscy mają ładnie.
Wiesz, to nie zawsze działa w tę stronę, nie?
Trzeba popatrzeć przy setnym egzemplarze, w którym to zmęczy. We'll be right back.
Mój pierwszy raz z Komą, pisze Iwona Magdalena. Rok 2005, wiosna, przejażdżka samochodem z moim przyjacielem, obecnie po latach mężem. Włączył płytę, usłyszałam pasażera, który został już ze mną, prawdopodobnie na zawsze. Do tego później dodałam listopad, trujące rośliny, ciszę i ogień, parapet, ostrość na nieskończoność. Dziękuję. A kiedy sami muzycy poczuli, który to był moment, że coś zaczyna w ich karierze się zmieniać?
Odkąd na koncerty przestali przychodzić tylko rodzeństwo, nie, i rodzina.
Których zmuszaliście po prostu, no tak rozumiem.
No tak to wygląda. Tak to wygląda, no.
Tak wyglądał wtedy PR.
To były wczesne czasy PR-u.
Słuchaj, oni bardzo się byli zadowoleni, jak wychodzili. Mieliśmy argumenty dobre.
Każdy moment, wiesz, no, jak się pokazały obce twarze na koncertach, ja to pamiętam dobrze, w Iron Horse, jak podszedł do nas, wiesz, właściciel Iron Horse, powiedział, co, pewnie w przyszłym roku już u mnie nie zagracie. Musimy powiedzieć, co on gada, ale okazało się, że nie zagramy, bo przychodzi więcej ludzi. Nocne wypady, żeby te plakaty wieszać, wiesz, poczucie takiej wspólnoty. To, że jak napisaliśmy na forum, ciach, potrzebujemy waszej pomocy, to się pojawiali ludzie. Pamiętam, jak się trzęsłem w tramwaju z Widzewa na Redkinie, kiedy jechałem na koncert, zawsze do dekompresji, wiesz, z tremy, wiesz, która mnie zjadała już dwa dni wcześniej. Traciłem głos przed każdym koncertem właśnie ze stresu, a na koncercie się to jednak wszystko otwierało. Pamiętam czasy, kiedy wszyscy uwierzyliśmy, że jesteśmy rock'n'rollowcami i bez najmniejszego wyjątku jaraliśmy szlugi na scenie podczas koncertu. I wtórowała nam cała publiczność, czego sobie aktualnie nie wyobrażam. Pamiętam, jak, wiesz, jakie były głębokie upokorzenia i porażki, kiedy przychodziliśmy osobiście albo wysyłaliśmy swoje płyty do wytwórni fonograficznych i albo spotykały się z jakimś takim kompletnym odrzuceniem, albo nie było w ogóle żadnej odpowiedzi.
Pamiętam, najczęściej w ogóle nie było.
Pamiętam, jak był traktowany nasz menadżer pierwszy, którego nie chcieli wpuścić do tej wytwórni, kiedy walczyliśmy o to, jak ma brzmieć nasza pierwsza płyta. Nie? Bardzo dużo emocji.
To był taki też trochę inny czas, jak ja go pamiętam, też jeśli chodzi o w ogóle granie łódzkich zespołów. Ja nie wiem, teraz gdzieś tam się te pewnie próby odbywają, ale wtedy nawet nie trzeba było daleko od centrum odchodzić, bo były już przy ulicy, nawet zdaje się Zachodniej czy przy Kościuszki, były pofabryczne budynki, gdzie muzycy wynajmowali sobie salę i tam na korytarzach brzmiała muzyka po prostu, nie wiem. No tak, gdzie wy teraz macie próby na przykład? Gdzieś daleko pewnie.
Teraz mamy na zajezdni tramwajowej.
No to też dobrze, ale tam gdzieś bardzo daleko.
No wiesz co, sporo fabryk przeszliśmy, bo przeszliśmy od fabryki na Łąkowej, gdzie teraz jest hotel.
Najpierw byliśmy w Anilanie.
W Anilanie, tak? Na Widzewie. Tam nie wiem, co tam się dzieje w tej chwili.
No tam są jakieś, wiesz, takie lofty, jakieś tak.
Przeszliśmy przez fabrykę tam Tabako, to tam też mieliśmy, też mieliśmy w tej fabryce. Mieliśmy vis-a-vis fabryki czekolady, tak? Dobrze mówię? To jest na Andrzeja.
Tak, Sezamki tam robimy.
Tak, Sezamki, a nie czekolady, sorry. To tam też mieliśmy w salę prób w Art Inkubatorze, czyli kolejna fabryka.
Tak, czyli na Czyniewskiego.
No, przeszliśmy bardzo, bardzo dużo tych sal prób.
Taką mapę narysować, jakąś aplikację zrobić.
Tak. Ale w sumie na Łąkowej chyba najdłużej graliśmy, bo tam było chyba około 4 lat byliśmy na tej Łąkowej.
No tam powstały dwa albumy, no.
Była dobra sala, bo mieliśmy 900 metrów kwadratowych, także oprócz tego małą kanciapę 20-metrową.
A miejsca grania koncertów, już padło hasło Iron Horse, padł ósmy grzech, który już nie istnieje, bo Iron jakoś tam sobie radzi. Gdzie jeszcze były?
Padła dekompresja, która też już nie istnieje. Dekompresja druga, to, ale to już później, nie? Wcześniej jeszcze taki na górze, tam gdzie teraz za tym, za Off Piotrkowską.
No to jest Riffraff właśnie.
Riffraff,
no, na pierwszym piętrze, tak.
W Bedzie
też graliśmy swego czasu zresztą.
No tak,
na Redkinie.
Na Karolewie.
Na Karolewie,
trzeba uważać.
To nie jest Redkinia, to
tak,
jest Karolew.
Tak, bo Karolew jest za Widzewem. Nie,
nie, to nie. No
na pewno.
Jest jeszcze bardziej za ŁKS-em niż Redkinia.
No dobra.
Ale to
a wiecie,
to
że
świetnie.
ŁKS się ubiera w Castoramie podobno. Sorry, bo widzę nerwowe tiki. Polski. Dobra, kończymy ten temat.
To na Karolewie, tak, było, tak, było takie miejsce na ulicy Żubrowej. Wydawało się tam niemożliwe, żeby zagrać koncert, a jednak paru zespołom się udało tam zagrać.
Tak, tak,
koncert. Dokładnie. Wystarczył otwarty bar i wiesz, wszystko było możliwe.
Kurz w słońcu, w szczelinach okien, słoneczny promień. Gdzie jabłek czerwonych gałęzi do ziemi warkoczy. Jesteś na dole, gotujesz kaszę, podasz z burakiem i klopsikami. Leżę pod drzemce, nic mnie nie smuci. Dzień zapowiada się pięknie. Poręczę z ratanu, to tata fotele na taras je jeszcze wystawił, nim zamarł. Spocie lipca, tu w każdy kąt kochana wpisana jest taka tęsknota, która się budzi, widzisz jak franek synek z bólem brzuszka. I w środku dnia dopada, budzi się w środku nocy, zaciska żołądek z kurczami tępymi i pięknem ślepym kiszki rwie. Szeleściło jak jesień pod butem, a jeszcze nie wczoraj jak lipiec nad głową. I my w tych fotelach na żółto, wyświeceni pogodą jak drutem. Kawę piliśmy i wino wieczorem, donikąd nam nie uciekały te ramy czasu. Lipca, sierpnia, września. W tej ramie zdobnej mnie się czas zatrzymał. Najpiękniejszego popołudnia z tobą i dzisiaj mi zaczął na szali zwisać, na szali przechylać się losu z taką tęsknotą, wiesz.
A teraz, bo w tamtym roku wydaliście nową płytę, no i tak jak mówiłeś, macie w zespole nowy nabytek, czyli Pawła, który jest również producentem. Dlaczego wykonaliście ten ruch? Bo to jest człowiek, który wydawałoby się ze względu na swoją dotychczasową jakby ścieżkę działań, to tak dosyć daleko był chyba od tego, co akurat
ja wiem, wiesz, no, energia trypa, czy no, 19 wiosen, tak. Czy też brzmienia z tego wynikające, albo 11. To są w ogóle, wiesz, porównywalne kwestie. Chodziło o brzmienie najzwyczajniej w świecie, wiesz, myśmy zdecydowali, że naprawdę nie można całe życie grać na przesterach z lat 90., nie? Chociaż niektórych było ciężko przekonać, ale...
Ich tu nie ma, rozumiem.
Nie ma. Nie ma. Wstydzili się przyjść, bo wiedzieli, że będziemy o tym rozmawiać. Więc wiesz, obserwujesz muzykę na świecie i tak naprawdę dochodzisz do wniosku, że dlaczego nie spróbować zabrzmieć bardziej aktualnie, nie? Albo po prostu coś zaryzykować. Albo po prostu spróbować złapać nową energię, nie? Bo każdy rodzaj takiego wyjścia poza strefę komfortu i ryzyka powoduje, że ci się zaczyna chcieć znowu, a nie po prostu, wiesz, już po piątej płycie odcinanie kuponów i tak do końca życia i stajesz się budką suflera za życia.
No to zupełnie jak budka suflera, oni też
tak. Tracisz duszę, tracisz jakby obraz artystyczny i tracisz wymiar tego, po co tak naprawdę to jest. No, to nie jest tylko po to, żeby zadowolić grupę ludzi, która ci napędza kasę do portfela co roku systematycznie. Chodzi o to, żeby mieć jakby, wiesz, być w szczerości ze swoim sumieniem, nie? I też poczuciem jakby jakiejś tam misji artystycznej, bo byśmy naprawdę nie zaczynali po to, żeby zarabiać kasę, nie? Tylko po to, żeby grać dla ludzi i wyrażać się poprzez muzykę. No, teraz się wyrażamy inaczej.
To ta przed zmrokiem bezładna godzina na trasie do domu, o której myśli ciężkie westchnienia. Wyobraź
Wciąż warstwa na dnie szklanki, cukier w herbacie u babci, żałosny i wzruszający osad znak. Zapadają mętnym śladem w pamięć. Zwalnia latarnie za zasłoną, piksele na szosie żółte, czerwone i biała wilgoć, mgła, kilka punktów zaczepienia w znanym wymiarze. Snuję, rozciągam lenich nić, zaznaczam terytorium zdarzeń, od lampy do wierzchołkowo siedla, od wnętrza do zewnętrza, przeciągnąć by po tej nici, aż wydać dźwięk, aż jęk.
Trzeba przyznać, że dręczył, drżał w powietrzu jakiś nieznośny spokój od co najmniej końca wakacji. Słońca było więcej niż zawsze, ludzie uśmiechnięci inaczej jakoś. Złowrogo, bo szczerze, to mogło uśpić, to mogło uśpić, to mogło uśpić czujność. Psy zamiast się oblizawszy kłapały pyski blaski. To mogło uśpić, to mogło uśpić, to mogło uśpić. Nie przyznam, nie mniejszy chciało szczęście czuć, czy jakby to nazwać spokój. A trzeba było wiedzieć, że coś drga, trzeba było mądrym być przed szkodą. Wtedy choroba weszła w płuca, pół miasta charczało w tramwajach, a mówi się we wschodnich medycynach, znajomy właściciel baru Saigon, wyznawca Buddy i akupunktury mówił, były narkoman i alkoholik, były piosenkarz czy też muzyk, były katolik, były rozwodnik, kompletny były degenerat. Akupunktura, medycyna, rozumiesz, wschodu, że to od duszy idzie. Chorubsko ciała od duszy idzie. To jaką ma duszę ludność miasta, która tak licznie zaczęła kasłać? To jaką ma duszę ludność miasta, która tak licznie zaczęła kasłać? To jaką ma duszę ludność miasta, która tak licznie zaczęła kasłać? To jaką ma duszę ludność miasta, która tak licznie zaczęła kasłać? To jaką ma duszę ludność miasta, która tak licznie zaczęła kasłać? To jaką ma duszę ludność miasta, która tak licznie zaczęła kasłać? To jaką ma duszę ludność miasta, która tak licznie zaczęła kasłać? Przeleżał tydzień nieprzeleżane, nie było czasu, niewyleczone, a już mi huczał cały wielki zestaw gruźb nad głową wiecznego potępienia. Cały wielki zestaw pokus rozhuczał się, że w sumie można było tylko płynąć dalej. Miasta, która tak licznie zaczęła kasłać, jaką ma duszę ludność miasta, która tak licznie zaczęła kasłać? No to płynę. Jaką ma duszę ludność miasta, która tak licznie zaczęła kasłać? Jaką ma duszę ludność miasta, która tak licznie zaczęła kasłać? Jaką ma duszę ludność miasta, która tak licznie zaczęła kasłać? Jaką ma duszę ludność miasta?
Mój pierwszy raz z Komą, pisze Isis Moss, rok 2004, Leszek Żukowski. Jadę na wykład na Uniwersytet Gdański, w uszach muzyka, Radio Gdańsk. O, ja cię nie mogę, pomyślałam, co to jest, ciary na maksa, wokal, smutek, chęć, uniesienia, genialne. Nagle, że Koma, przyjeżdżam do domu, wpisuję Koma, żeby zagłębić się w ten twór, nic nie ma, więc jak, może przez C? Koma, tak, od wtedy do teraz. Jesteście zawsze, ze wszystkim. Słucham, słucham, słucham. Szacunek i dziękuję. Do zobaczenia w Trójmieście. A czego słuchał zespół Koma w czasach swojej młodości?
Pierwsze okresy to jest bardzo trudne do powiedzenia, bo ale wszyscy mieli bardzo też podobne, tak? Bo wszyscy się wychowali gdzieś albo na muzyce hard rockowej, tak? Mm-hmm. Gdzieś tam Cepelini, albo na muzyce Dzieci Kwiatów, tak? Mm-hmm. Janis Joplin, albo gdzieś tam Hendrix, na muzyce Floydów.
No oprócz klasyki, no to przecież było to uderzenie MTV, na którym myśmy się wychowali. Nirvana, Pearl Jam.
No
tak, już całe Seattle tak naprawdę, Seattle. Wiesz, Sand Garden, później wielkie wejście System of a Down i wiesz, rozwalenie systemu.
Rage Against the Machine.
Rage Against the Machine, no i przecież jak najbardziej zespół Tool. To były takie rzeczy.
Ale to już było później, ale no tak, Rage, to wiesz, to był też taki rodzaj energii, który też nas w jakiś sposób wszystkich fascynował, tak?
Taki, no i dotyczył nas, dotyczył.
Tak, to był taki sam rodzaj... głos pokolenia, w którym się, wiesz, całkowicie wpisywaliśmy też, nie?
Warstwa tekstowa, coś co najmniej równie istotnego jak cała reszta.
Założenie było bardzo proste, przerzucić emocje poezji śpiewanej, z której ja też wyrosłem, bo tak sobie jeździłem z tymi festiwalami przez długich 5 lat, zanim jeszcze w zespole zaczęliśmy odnosić jakieś sukcesy. Spróbować połączyć jakby tą taką romantyczną poezję śpiewaną i ważność słowa opartego na prostych emocjach związanych z jakimiś tam własnymi doświadczeniami, bólu, dorastania, dojrzewania. Właśnie z tą muzyką, nie? I kłaść jednak duży nacisk na warstwę tekstową po to, żeby równoważył się z przekazem właśnie energetycznym i muzycznym. No i w niektórych momentach to na tyle przerosło jakby moją potrzebę i przewidywania, ten komunikat, który dotarł do ludzi, że czasami to aż było mi ciężko to nieść po prostu, wiesz, że w taki sposób to, co zrobiliśmy, to, co zrobiłem, to, co napisałem tekstowo, było interpretowane przez ludzi i zacząłem nosić na sobie jakieś, wiesz, ludzkie losy po prostu, nie? Zupełnie poza świadomością, poza wyborem i do tej pory spotykam ludzi, którzy mocno się z tym zidentyfikowali. Właśnie z tamtym okresem, nie? Głównie takim, wiesz, gdzie jeszcze bez filtra to wszystko było wrzucane jeden do jednego, jako nastolatki.
Ktoś mnie oparczył jak Memfin, zaszczepił pierworodny grzech. Długi czas odczuwałem tylko wstyd. Proszę, ty dobrze zrozumiano mnie. By dobrze zrozumiano mnie. Wybaczone pola chory cel, poza moralnością księgi praw. Czuję, jak rodzi się moc. Czuję, jak rodzi się.
Powiedz, czy to wszystko to, co zdarzyło się i ten niesamowite przyspieszenie, którego nabraliście w pewnym momencie jako zespół, czy faktycznie to było coś, czego chcieliście aż tak?
Mi się wydaje, że to też nie nastąpiło tak bardzo szybko, żeby to był proces, który trwał i trwa nadal. Tak?
Ale wiesz co, kurde, ja nigdy nie odczułem takiego wrażenia, że my jesteśmy jakieś ultragwiazdy.
Koncert zespołu Koma z przystanku Woodstock, gdzie jest jakieś 5 milionów ludzi.
Ale
i tak
to
dalej.
Była kulminacja, wiesz, to wtedy.
No, ale to wiesz, do tego momentu.
Nie każdemu jest to dane, wiesz.
Do tego momentu minęło 14 lat.
Rozumiem,
tego
ja
mówię,
rozumiem.
Że to nie jest tak, że wiesz, że jednego dnia gramy w piwnicy u Dominika, a drugiego dnia idziemy na Woodstock.
A takie tylko sytuacje się zdarzają, nie?
To następowało
we współczesnym
bardzo
świecie,
powoli.
Nie? Że po debiucie po prostu jesteś gwiazdą całego świata, nie?
A jakie wy macie plany w ogóle jako zespół Koma? Rysujecie przyszłość jakoś swoją?
Bardzo konkretne.
Tak?
Pracujemy nad następnym albumem, który wychodzi w marcu.
I będzie drugą częścią ballad metalowych?
Nie, w ogóle robimy odskocznie i odpoczynek, bo wiesz, to będzie trzeci album tak naprawdę rok po roku, który wydajemy z przerwą po prostu 2 czy 3 miesięcy. Dostaliśmy propozycję w tym roku na męskie granie do Krakowa, żeby stworzyć projekt specjalny i stworzyliśmy piosenki do filmów dla dzieci.
Polskich?
Tak, z pana Kleksa.
Głównie z pana Kleksa, pana Samochodzika.
Pan Samochodzik, tam się pojawił programy dla dzieci Pi Sigma, jedna piosenka Fasolek nam gdzieś
Jacek
chodzi
i Placek.
Bo
dobrze się bawicie?
Słuchaj, ale okazuje się, że nie tylko my.
Czy wiesz co, dzisiaj one, te teksty i piosenki nabierają zupełnie innego znaczenia. Jest tam utwór między innymi z poradnika
Młodego Zielarza.
Albo
Marsz Robotów.
Albo Marsz Robotów. I te teksty zupełnie o czymś innym mówią dzisiaj.
Jak teraz na nie patrzymy, to zastanawiamy się, czy one w ogóle były wtedy dla dzieci pisane, wiesz?
Tak. Jakby
czy ktoś sobie jaja robił po prostu kosztem biednych widzów pana Kleksa.
Kiedyś wpadła w moje ręce książeczka z serii Poczytaj mi, mamo, i tam jestem przekonany, że grafik, rysując rośliny, które znajdują się na stronach tej książeczki, zupełnie co innego miał na myśli.
Niż edukację, tak? Młodych
przemycał po prostu.
Więc, ale nie, wiesz co, bo wygląda na to, że znaczy, to są zupełnie nowe aranżacje i mocno się tym jaramy, używając kolokwialnego języka młodzieżowego. Ponieważ już mamy, wiesz, zrobionych 9 utworów, 8 utworów i jeszcze musimy dorobić kilka, a gramy je na koncertach i widzimy, jak ludzie na nie reagują.
Jak no tak, jakby w swój program, tak?
Tak, tak.
Dokładnie tak. I tutaj też zagramy w Radio Łódź.
O.
Strach i gniew. Ile jeszcze we mnie
Panowie, dziękuję wam bardzo za spotkanie.
Dziękujemy.
Ja również dziękuję.
Pamiętam, jak dobre 15 lat temu, pisze Magdalena, był koncert w Lubinie. Czekaliśmy na was kilka godzin, bo pojechaliście do Lublina. Na koncercie była garstka ludzi i wtedy wszystko się zaczęło. Fascynacja trwa do dziś, do zobaczenia na trasie. A trasa, proszę państwa, rozpoczyna się jutro koncertem w studiu Radia Łódź. Transmisja na żywo o 20:00 na naszych falach. Koma 20 lat później. Dziękujemy.
Czasami wolę być zupełnie sam, niezdarnie tańczyć na granicy zła i nawet stoczyć się na samo dno. Czasami wolę to niż czułość waszych obcych rąk. Posiadam wiarę w niemożliwą moc. Potrafię, jeśli chcę, rozświetlić mrok. Mogę poruszyć was na kilka chwil. Tylko zrozumcie, kiedy zechcę znowu z sobą być. Na pewno czułeś kiedyś wielki strach, że oto mija twój najlepszy czas. Bezradność zniosła cię na drugi plan. Czekanie sprawia, że już gnie cała słodycz w nas. Ogromny zgrzyt znieczula nas na szept. Tak trudno znaleźć drogę w ciepły sen. Słowa zlewają się w fałszywy ton. Gdy nadwrażliwość jest jak bilet w jedną stronę stąd. Okłamali mnie z nadzieją.